Miał i szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pilch. Proszę Państwa, czytuję dla Państwa i ewentualnie komentuję arcyciekawy artykuł Budzisza, Marka Budzisza z portalu Polityce, który sam, to jest jego metoda, zresztą bardzo podobna do mojej, sam cytuję artykuł niejakiego Trenina, bardzo ważnego człowieka, znaczy ważnego człowieka w Rosji, przedstawiciela elit, który to człowiek, który to Trenin wskazuje na nieodwracalne zmiany, które nastąpiły i następują w dalszym ciągu, nie tylko w Europie Zachodniej, w Rosji, słowem, a być może nawet na całym świecie, w postrzeganiu właśnie Rosji. I teraz cytuję podtytuł. Zmiana geostrategicznej pozycji Rosji. Szczególnie bolesnym, cytuję, z perspektywy Rosji okazało się zerwanie relacji w zakresie handlu surowcami energetycznymi. Nie chodzi tu o ekonomiczny wymiar tego, co się stało, ale o kwestię natury strategicznej. No, ekonomiczny zdecydowanie w dłuższym okresie czasu, tak. Ale o kwestię natury strategicznej. Otóż Rosja przez lata budowała system uzależnienia głównych państw Europy od dostaw swoich surowców. Zresztą takie kraje jak Niemcy na tym fundamencie zbudowały swoją gospodarczą prosperity i przewagi konkurencyjne. Moskwa liczyła, że tego rodzaju związki zwiększą jej pole manewru w kwestiach geostrategicznych. Europa Zachodnia, uzależniona od dostaw surowców energetycznych, będzie skłonna pozwolić Rosji na więcej. To się nie potwierdziło, czego dowodem jest jakościowa zmiana w relacjach niemiecko-rosyjskich, które zdaniem Trenina stały się po 24 lutego wrogimi. Jakaś bajka, ale nie będzie. Ruska bajka nawet nie dziwne. Jego zdaniem mamy obecnie do czynienia z zatrutymi relacjami między dwoma największymi graczami w Europie, co służy geopolitycznym interesom USA i Wielkiej Brytanii, ale w przyszłości staje się ważnym czynnikiem niestabilności na kontynencie. Śmieszne. Odwieczna, 300-letnia współpraca na linii Niemcy-Rosja zawsze była czynnikiem niestabilności na kontynencie. To było czynnikiem niestabilności, którą ugruntował pakt Ribbentrop-Mołotow oczywiście. Cytuję dalej. Zmianę geostrategicznej pozycji Rosji utwierdzają jeszcze pogarszające się relacje w bloku wojskowym ODKB, w którym w opinii Trenina po 24 lutego jedynie Białoruś okazała się rzeczywistym przyjacielem i faktyczne zamarcie współpracy gospodarczej między Moskwą a państwami przestrzeni postsowieckiej, które obawiają się wtórnych sankcji ze strony Stanów Zjednoczonych, zajęły te państwa pozycję neutralną, nie chcąc wspierać Rosji w obchodzeniu sankcji. Do tego również przyłożyły się Chiny. Cytuję dalej. Obraz zmian pozycji Rosji po 24 lutego należałoby uzupełnić o zmianę międzynarodowej opinii na temat jej potencjału wojskowego, który jak się obecnie dość powszechnie uważa, był przeceniany. W wymiarze politycznym osłabienie pozycji Rosji w opinii Trenina będzie miało poważne konsekwencje geostrategiczne, bo jest on zdania, że, i tu cytat z tego Trenina, zmiany te wraz z uwolnieniem się od lęku przed bronią nuklearną budzi Europejczyków, zmiany te budzą Europejczyków z odrętwienia wobec rosyjskiego zagrożenia militarnego i skłaniają do bardziej asertywnej postawy wobec Rosji. Innymi słowy, kolektywny Zachód przekonany o swojej moralnej, ekonomicznej, wreszcie wojskowej wyższości. Co więcej, Zachód, który wyzbył się strachu przed rosyjskim potencjałem nuklearnym, będzie w mniejszym stopniu niż w przeszłości skłonny do zajęcia wobec Moskwy postawy kompromisowej. A to oznacza, że warunki, które postawili Rosji po tym, jak wygra ona, Rosja ma wygrać wojnę na Ukrainie, będą trudniejsze niż nie można to sobie w ogóle wyobrazić obecnie, aż do ostatecznego rozwiązania kwestii rosyjskiej. To jest cytat, ostateczne rozwiązanie kwestii rosyjskiej. Przez zadanie Rosji strategicznej klęski i spowodowanie zmiany ustroju politycznego w kraju z następczą jego demilitaryzacją, w tym denuklearyzacją, przeformatowaniem geopolitycznym, geograficznym i politycznym, reedukacją i zmianą elit, a w efekcie marginalizacją Rosji na arenie międzynarodowej, czy też tego, czym ona się w rezultacie stanie. No ja bym sobie bardzo życzył, żeby nastąpiło ostateczne rozwiązanie kwestii rosyjskiej, bo to szczególnie dla Polaków jest istotne, no ale czy tak się stanie, to na razie pobożne życzenia. Cytuję dalej. Jedynym pozytywem z rosyjskiego punktu widzenia, z którym dziś mamy do czynienia po 24 lutego, to ukształtowanie się światowej większości, jak on to nazywa, grupy państw w rodzaju Chin, Indii, Brazylii, Indonezji, w których mieszka większość ludności świata które to państwa nie zdecydowały się na przyłączenie do antyrosyjskiego bloku kolektywnego Zachodu, uprawiając pragmatyczną politykę, która wyzbyta jest komponentu ideologicznego i nastawiona na współpracę. Umocnienie się tych państw może w przyszłości otworzyć pole manewru. Dziś Moskwa musi i tak, nie mając wyboru, szukać możliwości współpracy z nimi. No, umacnianie się tych państw to jest dość mało prawdopodobna rzecz, ale przynajmniej w krótkim okresie czasu. Tak doceniając, cytuję dalej, tak doceniając międzynarodowe położenie Rosji po 24 lutego, Dmitry Trynin wyciąga wnioski, na które powinniśmy zwrócić uwagę, pisze mianowicie, a jestem zdania, że reprezentuje on poglądy podzielone przez większą część rosyjskiej elity, że, i tutaj jest cytat z tego Trynina, sytuacja w polityce zagranicznej Rosji zmieniła się więc diametralnie, ale nie jest bynajmniej beznadziejna. Nie ma drogi powrotnej, istnieje tylko teoretycznie. Jest to droga w kierunku kapitulacji, ale nawet ona nie przywróci pozycji Rosji z 20 lutego, ani tym bardziej z 13 roku. To droga do narodowej katastrofy, prawdopodobnego chaosu i całkowitej utraty suwerenności. Jeśli chcemy nie tylko uniknąć takiego scenariusza, ale osiągnąć jakościowo wyższy poziom interakcji ze światem zewnętrznym, to nasz ogólny kierunek jest tylko jeden. Do przodu. Niezbędnym warunkiem sukcesu jest rozwiązanie problemu Ukrainy. Oczywiście po rosyjsku. I teraz cytuję dalej. Proszę Państwa, czy ja będę cytował dalej to teraz? Tak, będę. I teraz cytuję dalej. Rosja, pod tytuł Rosja potrzebuje strategicznego sukcesu. A zatem jedynym ruchem jest ucieczka do przodu, a warunkiem sukcesu wygranie wojny na Ukrainie. Wygranie, a nie zakończenie, bo Trynin otwarcie formułuje polityczny postulat zajęcia przez Rosję i inkorporowania całej lewobrzeżnej części Ukrainy, odcięcie jej od Morza Czarnego. Wariant zamrożenia konfliktu jest z punktu widzenia rosyjskich interesów również scenariuszem nieakceptowalnym. Po pierwsze dlatego, że oznaczałoby to klęskę moralną, przyznanie się do niemożliwości pokonania Ukrainy i Zachodu, a to w konsekwencji uruchomiłoby scenariusz niepokojów wewnętrznych. Po drugie, Trynin jest zdania, że byłaby to tylko pauza strategiczna, a przekonany o swojej moralnej wyższości i sile Zachód tak wróciłby do walki, zadając Moskwie ostateczny cios, co również w konsekwencji uruchomiłoby scenariusz wewnętrznej rewolucji i być może rozpadł. Miejmy nadzieję, rozpad. A zatem wojnę można tylko wygrać, osiągając strategiczny sukces. Musiałby on polegać na, i tutaj cytat z Trynina, przejęciu przez Rosję kontroli nad całą wschodnią, południową i środkową częścią sąsiedniego państwa, Ukrainy. Zachodnia część Ukrainy pozostająca poza kontrolą Rosji, w zasadzie nie może być włączona w rosyjską przestrzeń cywilizacyjną, stałaby się w niej ciałem obcym i źródłem niestabilności. Ale nawet takie zakończenie wojny na Ukrainie nie gwarantuje w opinii rosyjskiego analityka ustanowienia stabilnego ładu w regionie. Zachód będzie atakował na wszystkich możliwych kierunkach. w Naddniestrzu, na Białorusi, na Kaukazie i w Kaliningradzie. To, co Rosję czeka w związku z tym w najbliższych latach, to zbrojny pokój, funkcjonowanie cały czas na granicy wojny. Tą nową sytuację Moskwa musi zaakceptować i przyjąć rolę zasadniczo odmienną od tej, którą Rosja odgrywała przez ostatnie 70 lat, kiedy była zainteresowana stabilizacją sytuacji w Europie. Na własnych warunkach oczywiście. Teraz w rosyjskim interesie narodowym, oczywiście po tym, jak uda się wygrać wojnę na Ukrainie, będzie destabilizowanie sytuacji w państwach, z którymi graniczy na zachodzie, i równoległe stawianie na współpracę z szeroko rozumianym południem świata. Koniec. Proszę Państwa, chciałem zwrócić uwagę na to ostatnie zdanie. Teraz w rosyjskim interesie narodowym będzie destabilizowanie sytuacji w państwach, z którymi graniczy na zachodzie, czyli przede wszystkim z Polską, bo to największe państwo, z którym graniczy na zachodzie. To jest i to jest tak, jeśli ktoś w Polsce, jeśli cała część, duża część polskiej klasy politycznej, polskojęzycznej klasy politycznej, realizuje interesy Berlina, to tak jakby realizowała interesy Moskwy. Dla mnie nie ulega to cienia, nawet cienia wątpliwości nie mam co do tego. Ponieważ oś Moskwa-Berlin jest wiecznie żywa i to, co opowiada ten Rosjanin, nie, kupy się nie trzyma akurat w tym momencie. Oś Moskwa-Paryż jest wspaniałą przyszłość. I tutaj też nic się nie zmieniło od kilkudziesięciu lat. I nie zmienia się. Więc jeśli ktokolwiek ma wątpliwości, o kim ten człowiek mówi, pisząc, że w interesie rosyjskim jest zdestabilizowanie sytuacji w państwach, z którymi graniczy, to przede wszystkim mowa jest o Polsce, oczywiście o Prybałtyce, a oczywiście gdzie się tylko da, czyli na południe od nas, Słowacja, Czechy, Węgry, Rumunia. Ale przede wszystkim w Polsce. To przez Polskę rosyjskie wojska zawsze szły na zachód. Przez Polskę. Więc te mędy polskojęzyczne, tak zwana klasa polityczna od Tuska do lewizny, to są ci ludzie, którym Zachód opłaca w jakikolwiek sposób, które to działania polityczne Zachód opłaca, są de facto skierowane przeciwko Polsce. Co do tego nie mam cienia wątpliwości. Wojna polsko-polska jest ogromnie na rękę Putinowi. Rosji, nie Putinowi, Rosji. Więc ja, jeszcze wracając do całokształtu tego artykułu, tych różnych myśli zawartych w tym artykule. Otóż ja z większością tych myśli się nie zgadzam, z bardzo prostego powodu. One są kłamliwe. One są rosyjskie, a więc kłamliwe. One są nasiąknięte rosyjskim imperializmem. No ale czego można oczekiwać od rosyjskich elit, od przedstawiciela rosyjskich elit? No właśnie, imperializmu, właśnie stwierdzenie, że ruski mir to jest to, co się wszystkim w Europie powinno przydać jak najbardziej. A szczególnie Ukraińcom, no i nie mówiąc o Polakach, nie mówiąc o Bałtach. Więc z tego artykułu wynika bardzo wiele. Czyli jeśli się go przeczyta, a później zacznie się analizować, gdyby ktoś chciał na przykład wypisać sobie punkt po punkcie myśli tego człowieka, a najlepiej oczywiście wejść w ten artykuł źródłowy Trenina, a nie w artykuł Budzisza, tylko w artykuł źródłowy Trenina, jakby przerzuć go, przeanalizować, to wtedy okaże się, że mamy do czynienia właśnie z czymś, o czym już dzisiaj mówiłem, z ruskim szowinizmem. Ruski szowinizm, ponieważ to Rosjanie, to Rosja powinna być traktowana szczególnie, wszędzie, a szczególnie w Europie. No i jeśli nie jest traktowana, to oznacza, że to jest agresja europejska na Rosję. Podczas gdy tak naprawdę, wiecie Państwo, jest dokładnie odwrotnie. Ale Rosjanie odwrócili kota ogonem o 180 stopni i twierdzą, że to my jesteśmy agresorami. No, można i tak. Tylko, że to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Ale to jest również sposób myślenia ruskich i ruskojęzycznych elit w Polsce, w Niemczech, w całej Europie. Pamiętajcie Państwo o tym. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.